W naszym studio specjalny gość, Paweł Kijko, specjalista w dziedzinie marketingu, reklamy internetowej, analityk danych, promotor startupów i hobbystycznie zajmujesz się tworzeniem portalu Polacy w Torrevieja. Wszystko się zgadza?
Tak, zgadza się, dziękuję. Dzień dobry.
Chciałobyśmy rozpocząć taki nowy cykl, rozmów o sztucznej inteligencji. To jest takie hasło, słowo klucz. Wszyscy teraz żyją sztuczną inteligencją. Jest ona omawiana w różnych kontekstach. Nas najbardziej interesuje ten kontekst dziennikarski, ale zanim przejdziemy do szczegółów, jak wykorzystać właśnie sztuczną inteligencję w dziennikarstwie i jak ona wpływa na funkcjonowanie mediów, to powinniśmy chyba zacząć z Martą od jakiegoś takiego krótkiego wprowadzenia. Co to oznacza sztuczna inteligencja? Zapytajmy specjalistę.
No cóż, sztuczna inteligencja jest to pojęcie, które co prawda niedawno stało się popularne, ale tak naprawdę są to pewnego rodzaju algorytmy, wzory matematyczne, które znane były już w poprzednim wieku, więc to jest 80 lat tradycji sztucznej inteligencji, tak zwanej sztucznej inteligencji, ale ostatnimi czasy coś się zmieniło, prawda? Wszyscy słyszymy o sztucznej inteligencji. Nie zmieniło się zbyt wiele w samych algorytmach. Te algorytmy zostały wytworzone przez matematyków. Zmieniło się dużo w technologii. Z jednej strony zmieniła się koncepcja zbierania danych. Można powiedzieć, że został zczytany cały internet, tak najprościej rzecz ujmując, który stanowi bazę dla sztucznej inteligencji. Kiedyś nie było to możliwe. Nie mieliśmy tak zaawansowanych technologii. Z drugiej strony mamy teraz ogromne moce obliczeniowe, których wcześniej nie mieliśmy, czyli możemy testować algorytmy w bardzo szybkim czasie, na bardzo dużej liczbie danych. Nie mieliśmy takiej możliwości, mimo że technologia była znana, że koncepcja sztucznej inteligencji, sieci neuronowych były znane dużo wcześniej, nie mieliśmy takiej możliwości do niedawna. Do opisania zasad działania sztucznej inteligencji tak naprawdę nie potrzebujemy wielu słów. Mamy kilka kategorii danych, które sztuczna inteligencja jest w stanie obrabiać. Są to dane tekstowe, są to dane obrazkowe. Obrazek musi zostać zamieniony na liczby, żeby później można było dalej z nim pracować. Mogą to być dane dźwiękowe i właściwie też może jakieś przedziały czasowe, trendy. I właściwie na tym koniec. Więc sztuczna inteligencja to jest wielkie słowo, a tak naprawdę gdzieś tam głęboko zakorzenione są takie pierwotne dane, które później przekształcamy na liczby i z którymi dalej pracują naukowcy. No i właśnie przechodząc tutaj do zawodów, które w ramach tej branży funkcjonują, to takim zawodem jest data scientist. To jest taki, można powiedzieć, naukowiec. Jak jesteśmy na studiach, ja jak byłem na studiach, miałem statystykę. Dziś się dowiaduję, że właśnie te wzory statystyczne, te algorytmy są podstawą w wielu algorytmach sztucznej inteligencji. Wtedy się zastanawiałem, co taki statystyk może robić po studiach. Okazuje się, że data scientistami są fizycy, matematycy, pracują nad modelami sztucznej inteligencji. Drugą kategorią ludzi pracujących nad sztuczną inteligencją są machine learning inżynierowie. I to są już bardziej informatycy. Oni niekoniecznie muszą rozumieć algorytmy. Oni muszą wiedzieć, jak je implementować. Jest po drodze jeszcze pewna kategoria ludzi skojarzonych z tą branżą i to są tak zwani DevOpsowie. Oni zajmują się tą infrastrukturą techniczną, czyli odpowiednią mocą obliczeniową. No i szereg ludzi oczywiście pobocznych, jak marketingowcy, koordynatorzy projektu, zarządzający zespołami programistycznymi.
Ula przedstawiła cię jako promotora startupów i o tych startupach też wspomniałeś. Chciałabym o to zapytać, czy mamy teraz w Polsce, a może w naszym regionie, startupy, które zajmują się rozwijaniem sztucznej inteligencji?
Mamy. Kilka takich startupów jest bardzo dobrze postrzeganych nawet przez zagranicznych inwestorów. No, gdy porozmawiacie z przeciętnym przedsiębiorcą w Dolinie Krzemowej, z dużym prawdopodobieństwem wskaże on, że najlepsi programiści pochodzą z Polski i z Ukrainy. Nie wiem, dlaczego tak jest. Być może ze względu na strukturę naszej edukacji. Polacy tworzą najlepsze zespoły programistyczne. Nawet wczoraj czytałem badanie na LinkedInie, że w całym świecie największą efektywnością, przeciętną efektywnością zespołów programistycznych charakteryzują się grupy z Polski. Zaskakujące to było dla mnie, ale rzeczywiście nawet w porównaniu do innych krajów europejskich wypadamy bardzo dobrze. Problemem z naszej strony jest tylko to, że nie mamy dużego wsparcia ze strony państwa, wbrew pozorom. Bardzo dużo po prostu w takiego typu startupach potrzeba kapitału. One nie są dochodowe. One mogą być wysoko wyceniane, natomiast one nie generują dochodu na wczesnym etapie. Ja osobiście pracowałem w jednym z takich startupów. Nie będę wymieniał nazwy, ale jest to startup, który produkuje narzędzie dla data scientistów. Jest to narzędzie, które jest dedykowane do zespołów pracujących nad uczeniem maszynowym. Muszę powiedzieć, że takiego typu spółki od razu są nacechowane tym, że poszukują kapitału za granicą, poszukują inwestorów zagranicznych, a ci ustawiają się w kolejce.
Naszym gościem był Paweł Kiko, specjalista w dziedzinie marketingu, reklamy internetowej, analityki danych, ale też znawca w temacie, który nas wszystkich powinien interesować, czyli sztucznej inteligencji. Dopiero zarysowaliśmy tak naprawdę obszar naszej dyskusji, dlatego już zapraszamy na kolejny odcinek. W następnym miesiącu Paweł Kiko był tak miły, że zgodził się poopowiadać nam jeszcze co nieco o sztucznej inteligencji i jej zastosowaniach w dziennikarstwie.